Porozmawiajmy o tych pracach, bo myślę, że aspekt biblijno-religijny jest może zaskakujący dla wielu. Chagall wywodzi się z rodziny hasyckiej, ale nigdy nie manifestował swojego zaangażowania religijnego. W twórczości często wraca do tych wątków i motywy aniołów, świętych, wątki biblijne pojawiają się w jego twórczości. To jest jakaś sprzeczność, czy też coś, co można by nazwać naturalną skłonnością artysty do powrotu w jakieś światy sobie znane, bo z dzieciństwem związane? Pani Dorota Szomko-Osenkowska, kurator wystawy.
Jak wszyscy doskonale wiemy, Chagall wywodził się z rodziny żydowskiej, hasyckiej, głęboko religijnej. Zarówno dziadkowie, jak i rodzice byli głęboko wierzący, religijni. Natomiast Chagall w swoim dorosłym życiu jakoś nie przejawiał jakiejś takiej specjalnej gorliwości religijnej. Natomiast rzeczywiście te korzenie w nim tkwiły bardzo głęboko i te wspomnienia z dzieciństwa powracały w całej jego twórczości. Tutaj mamy litografię, ale przecież znając całą jego twórczość, to te motywy cały czas się przejawiają. I to nie tylko motywy Biblii hebrajskiej, ale on również odnosił się też do Nowego Testamentu. Przecież znamy liczne sceny ukrzyżowań Chrystusa. Więc możemy powiedzieć, że on w swojej sztuce przedstawiał taki synkretyzm religijny, właśnie łączył tą symbolikę żydowską z motywami chrześcijańskimi. Ta Biblia z jednej strony niezwykle go fascynowała, ale z drugiej strony myślę, że też takim impulsem dla tych prac był wyjazd do Jerozolimy. To był rok 1921, on wyjeżdża z żoną Bellą do Jerozolimy. Tam stwierdza, że to jest miejsce, gdzie odczuwamy jakby kres podróży. Tam odczuł jakby najgłębiej, najsilniej to, że judaizm i chrześcijaństwo tworzą jedność, jedną rodzinę. I jak mówił, demony przyszły po to, żeby zburzyć i rozdzielić.
To wszystko tym bardziej ciekawe, że przecież pamiętamy o jego romansie z partią komunistyczną. Nawet zaproponowano mu, by był komisarzem do spraw plastyki po rewolucji w 1917 roku.
Tak, rzeczywiście zaproponowano mu, on przyjął tę ofertę, stworzył szkołę, która przecież zaczęła świetnie prosperować.
Zresztą tworzyli taką ciekawą trójcę, jak pamiętam, czyli Meyerhold zajmował się teatrem, Majakowski literaturą, on sztukami plastycznymi. Jak wiemy, nic z tego nie wyszło.
Nic z tego nie wyszło, był Malewicz. Malewicz był artystą, który nie doceniał tego, co robił Chagall. No to była sztuka zupełnie oderwana od rzeczywistości, irrealna trochę, fantastyczna, zielona twarz, krowa gdzieś latająca. Takie rzeczy nie mogły wtedy w tamtej rzeczywistości być brane poważnie, prawda?
A Malewicz, czarny prostokąt na białym tle. Jakaś redukcja totalna.
Tak, rzeczywiście. Także Chagall odszedł ze szkoły, zajął się swoją sztuką i myślę, że ta sztuka zwyciężyła. No dzisiaj ma tak wielu miłośników. Dzisiaj nazwisko Chagalla jest rozpoznawalne wszędzie. Jest licznie reprodukowane, popularyzowane. Z twórczością, szczególnie tą malarską, chyba każdy zetknął się gdzieś, chociażby na jakiejś reprodukcji. Natomiast rzeczywiście może te litografie są mniej znane, więc warto je pokazywać i warto, aby każdy przyszedł i zetknął się z nimi tak oko w oko.
Całą ekspozycję rozpoczynają prace przedstawiające anioły.
Tak, i to jest strona tytułowa właściwie. Widzimy tutaj anioła takiego w typie putta, prawda? Nagiego aniołka, okrągłych kształtach, w takim wygięciu zupełnie nienaturalnym.
To trochę przypomina wręcz plakat.
Tak, bo to jest pierwsza strona taka plakatowa. A tutaj mamy już wyobrażenie aniołów, takie bardzo znakowe, lapidarne, enigmatyczne.
Ale ciekawe jest też to, że te anioły w przeciwieństwie do innych postaci biblijnych jakby nie unoszą się. One są twarzami anielskimi.
Tak, ten jest taki bardzo sugestywny. Twarz jakaś taka bardzo uduchowiona, jakby rozśpiewana. To skrzydło, gdzie odczuwamy jakby nawet taką miękkość tego skrzydła. To jest dosłownie kilka kresek, kilka plam. Ale świetna, świetna praca, bardzo taka oszczędna w formie.
No i anioły, które są kobietami zdecydowanie.
Zdecydowanie. Anioł w raju, postaci kobiece. Piękna kolorystyka i ta plama barwna, która jakby tutaj wychodzi poza zarys. To jest też takie charakterystyczne dla tej dojrzałej twórczości artysty, że ta plama nie jest w obrębie formy plastycznej, tylko wychodzi poza kontury postaci.
Co więcej, ręka jednej z postaci wręcz ucieka poza obraz.
Dokładnie. Te takie właśnie ruchy, uniesienie dłoni, raczej takie właśnie obłe, krągłe linie są u niego charakterystyczne.
To spójrzmy na niektóre z prac, bo myślę, że one są bardzo typowe dla Szagala. Jeżeli mówimy o jego powiązaniach z kubizmem, to myślę, że ta praca Dawid i Batrzeba jest bardzo charakterystyczna, prawda? Nawet tak, twarz w takich ujęciach i en face, i z profilu.
Dokładnie, my tutaj odczuwamy kreskę Szagala, tą swobodną, taką niewymuszoną. Czasami wydaje się, że może naiwną, ale pozornie. To jest wszystko bardzo przemyślane. No i ta plama barwna, charakterystyczna dla niego, intensywny kolor. Rzeczywiście on nawiązywał do kubizmu, bo był otwarty na tę nowoczesną sztukę, która przecież w Paryżu miała swój triumf. I on odpowiadał na to, ale tworzył jednak ostatecznie taką swoją sztukę indywidualną, liryczną. Nigdy nie szedł tak daleko, powiedzmy, jak Picasso czy Braque, prawda, w tym kubizmie, tylko on to wykorzystywał dla własnej lirycznej potrzeby.
Postaci na jego pracach zazwyczaj fruną, unoszą się. Dla niego wszystko jest ulotne i wprawione w ruch.
On łączy właściwie tą rzeczywistość, której doświadcza, ze swoim światem wewnętrznym, światem swojej wyobraźni. On zawsze mówił, że ten świat wewnętrzny nasz jest wcale nie mniej realny niż ten zewnętrzny. Co więcej, on jest dla nas samych bardziej realny, prawda? Bo on jest bardzo nasz. Więc ta jego sztuka właśnie jest taka bardzo liryczna, łącząca te wątki z rzeczywistością, z jego wyobraźnią. Ten język biblijny, uniwersalny bardzo, pozwalał mu też mówić o własnych jakichś przeżyciach, uczuciach, nostalgii, miłości, cierpienia, prawda, smutku jakiegoś, które doświadczał przez swoje niemal stuletnie życie. Ta praca na przykład kojarzy mi się z Georgesem Rouaultem, artystą francuskim, który ekspresjonistyczne bardzo miał malarstwo, rozpoczynał od witrażu i tutaj też ta praca taka jest dosyć witrażowa, gruba krecha, prawda, intensywne kolory, też ta tematyka religijna łączy go z Rouaultem.
Salomon na przykład.
Salomon.
Praca, w której jest tyle rozmaitych elementów, tworzących rodzaj zagadki wręcz do rozwiązania, prawda? Sama postać króla, ale tutaj krowa, cielec, tu jakaś unosząca się postać, dalej jeszcze charakterystyczny żydowski świecznik, tu jakieś zabudowania. Właściwie moglibyśmy długo opowiadać o rozmaitych sensach tej pracy. Salomon, przypominam, z roku 1956.
Możemy tworzyć sobie własne interpretacje, własną układankę. Chagall też mówił, że to nie mają być takie typowe ilustracje. One są ilustracjami, które mają zatrzymać i skłonić też do własnych poszukiwań, do własnych odniesień, może też do własnego życia. Odczuwamy, jakbyśmy właściwie obcowali tutaj z jego malarstwem, prawda? Bo te prace są bardzo malarskie, nasycone kolorem i rzeczywiście dają niezwykłą taką przyjemność estetyczną, taką satysfakcję estetyczną.
Prace Szagala przypominają trochę dziecięce rysunki, mają taki rys naiwności, no ale z drugiej strony są niezwykle świadomie i precyzyjnie skonstruowanymi pracami. Ta ilość komunikatów i tropów jest no naprawdę imponująca.
Tak, to tylko pozór, ponieważ ta kreska jest taka lekka właśnie, swobodna. Wydaje się, że taka czasami prymitywna, właśnie dziecięca, odnosząca się do wyobraźni dziecięcej, ale jest to niezwykle trafne, niezwykle przemyślane. To jest taka zwarta, trafna synteza i ta poetyka, ta trafność koloru, to wszystko tworzy no, pracę na najwyższym poziomie jednak.
No, bardzo charakterystyczna scena biblijna, czyli przekazanie Mojżeszowi tablic związanych z dekalogiem. Kim jest Bóg? Właściwie to jest tylko ręka.
Tak, tak. Tych prac jest najwięcej. Wyobrażeniem Mojżesza. Rzeczywiście mam tutaj 4 prace. I wszystko potraktowano w sposób znakowy, ale jakże sugestywny, prawda? No właśnie widzimy Boga w postaci czarnej chmury, czarnej plamy. Widzimy tylko dłoń i jakieś 2 złote promienie. I przekazanie tych tablic właśnie Mojżeszowi, który też wyciąga dłoń w takiej diagonalnej linii, kompozycja pokazana. A ostatni Mojżesz, którego tutaj widzimy, to już zupełnie abstrakcyjny niemal. Naprawdę musimy się dopatrzeć, aby wyobrazić sobie, co tutaj jest odmalowane.
Jakiś zarys tablic widać, ale to trzeba trochę przez tytuł kojarzyć i czytać tę pracę.
Istoty, dokładnie. Szagal był w Stanach Zjednoczonych. Tam była eksplozja przecież abstrakcji, sztuki abstrakcyjnej. On też na to odpowiadał, też dialogował z tą sztuką. Też ta jego sztuka zmieniła się po doświadczeniach z abstrakcjonizmem. Więc myślę, że ta praca może być też taką odpowiedzią właśnie na abstrakcjonizm.
Myślę, że Szagal jest przykładem artysty, który niezwykle konsekwentnie przez całe swoje życie uprawia własną sztukę. Czerpie co prawda z różnych kierunków, które go otaczają. Czasami są to artyści plastycy, ale także literaci, poeci, bo przecież i w Paryż, i Stany Zjednoczone, i Berlin, miejsca w tamtym czasie, które tętniły życiem artystycznym. Ale myślę sobie, że tylko czerpie to, co mu się podoba, czego jego sztuka może jakoś wymaga, ale tak naprawdę cały czas jest sobą. To jest cały czas on sam.
Tak, dokładnie. Chagall doświadczał wielu rzeczy, był w wielu miejscach i właściwie chłonął to wszystko, co działo się w sztuce, a działo się bardzo wiele. I ostatecznie jego sztuka zawsze była bardzo oryginalna, indywidualna, była odbiciem jego wewnętrznych jakby doświadczeń, stanów. I to, co niezwykłe właśnie, że udawało mu się połączyć ten swój świat wspomnień, dzieciństwa, do którego nieustannie powracał, bardzo ciepło wspominał, bardzo dobrze wspominał swoje dzieciństwo, a pochodził z dosyć ubogiej rodziny, był najstarszym z 9 rodzeństwa, ale właśnie ta rzeczywistość, on to jeszcze uwznioślał. To zawsze było wspomnienie takie trochę właśnie arkadyjskie, idealizowane i łączył to z tymi wszystkimi doświadczeniami, także jakimiś miłościami własnymi. To wszystko odzwierciedlało się w jego sztuce i tworzyło niezwykłą, poetycką, liryczną opowieść o świecie Marka Chagalla.
Artysta, który przeżył 2 wojny światowe, który widział, czym jest rewolucja sowiecka, który wiedział, czym jest bycie Żydem w środowiskach, które nie akceptują pochodzenia żydowskiego. Rzeczywiście jego życiorys obfituje w całą masę zwrotów, niebezpieczeństw, ale też wiary, że jest się kimś niepowtarzalnym i jedynym na świecie.
Myślę też, że jego sztuka jest też takim wołaniem może też o tolerancję, właśnie o to, że różnimy się, ale że powinniśmy szanować odmienność, inność, że to jest bardzo ważne i myślę, że aktualne, nieustannie. I do końca był wierny sobie, swojemu światu i to zawsze zwycięża. Taka postawa, myślę, że jest, jeśli jest autentyczna, jest prawdziwa, to musi zwyciężyć.